We don't go on dates, we went our separate ways, and we don't conversate. She said I'm playing games, she said she feels trapped, stuck up in this fucking maze. How you been? I've been better than yesterday, and it was just a day. You know I don't complain, standing in the rain, soaking wet, trying to demonstrate. Dzień dobry Państwu, 6 kwietnia 2021 roku. Witam Państwa, DJ Spaca w Radio Sport na radiosport.online. To są wiadomości sportowe. It's a forest, don't get lost again. Said you want a cottage with a fireplace, sitting by the fire with marshmallows in a chocolate fake. You felt low, I took you higher than a note from Mariah, and still you got the cheek to even try and call me liar. One up in the oven, trying to trap me in barbed wire. Put a baby in your stomach if that's what you desire. Suddenly not half a man I used to be, but truthfully ain't half a bitch you couldn't be. It's not you, so I guess it's me. It's not you, so I guess it's me. Suddenly not half a man I used to be, but truthfully ain't half a bitch you couldn't be. It's not you, so I guess it's me.
This time out, this time out. This time out, this time out, this time out, have one hand free. This has nothing to do with me. Nothing, nothing. I leave the dent in my car to remind me what I could.
Slow Tie, Feel Away. To jest utwór, w którym występuje również James Blake. Bardzo pięknie śpiewa James Blake. Feel Away to jest ten moment, kiedy trzeba poczuć zwycięstwo, kiedy trzeba poczuć spełnienie. To jest ten moment dla Huberta Hurkacza. Hubert Hurkacz właśnie w niedzielę o godzinie 19 w pierwsze święto dał wiele przyjemności polskim kibicom, którzy przecież nie są rozpieszczani. Chociaż jeżeli chodzi o tenisa, to w ostatnim czasie mieliśmy najlepsze czasy chyba w historii, no bo przecież French Open, Roland Garros, Iga Świątek, zwyciężczynią turnieju Wielkiego Szlema. A teraz może nie turniej Wielkiego Szlema, ale piąta lewa Wielkiego Szlema, tak nazywany jest ten turniej Miami Open. Hubert Hurkacz na pewno największy sukces, jeżeli chodzi o męskiego tenisa w Polsce. Świetnie grał Hubert Hurkacz przez cały ten turniej, zresztą grał w ogóle rewelacyjnie na Florydzie, wygrywając Belray Beach wcześniej w tym roku, właściwie pierwszy turniej ATP w tym sezonie, kiedyś tak świetnie zagrał. W zasadzie na Florydzie jest niepokonany, być może wszystkie turnieje powinny być rozgrywane właśnie tam. Najważniejszy chyba mecz w tym turnieju rozegrał w ćwierćfinale. Grał Hubert Hurkacz przeciwko Stefanosowi Tsitsipasowi i grał od na początku bardzo, bardzo słabo. Wyraźnie chciał grać agresywnie. Taki był pewnie plan trenera Boyntona na ten mecz, ale nie trafiał. Trafiał za kort, z backhandu, z forehandu. Bardzo dużo błędów. Przegrał pierwszego seta 6-2, a kiedy już w drugim secie przegrywał 0-2, będąc przełamanym, to wydawało się, że ten mecz jednak będzie po myśli Stefanosa Tsitsipasa. Ale historia jednak uczyła, że mecze pomiędzy Hubertem Hurkaczem a Stefanosem Tsitsipasem są zawsze zacięte. Grali ostatnio dosyć często. Wygrał 6 spotkań przed tym spotkaniem już Stefanos Tsitsipas, tylko jedno spotkanie wygrał Hubert Hurkacz, ale wszystkie te spotkania rozgrywane pomiędzy nimi były bardzo zacięte i w pojedynkach do 2 wygranych setów zawsze tych setów były 3. Tym razem nie było inaczej. Otóż Hubert Hurkacz po tym, jak przegrywał już 0-2, to zaczął grać dobrze, a Stefanos Tsitsipas jakoś chyba już był przyzwyczajony do tego, że tym razem pójdzie łatwo i zaczął popełniać błędy. Zaczął też zachowywać się niezbyt ładnie, w szczególności przed setem 3. Bardzo długo celebrował zmianę koszulki, zmianę opaski na głowę, opaski na rękę. Dostał ostrzeżenie od sędziego, nawet utratę jednego serwu. Potem jeszcze wzywał superwajzora. Na nic to się zdało. Bardzo to było nieładne, bo czekał w tym samym czasie Hubert Hurkacz na niego na korcie, a Stefanos Tsitsipas dawał po prostu do zrozumienia, kto tu jest ważniejszy, kto tu jest szefem, kto tu jest bossem, kto tutaj jest wyżej notowany, ale to na nic się zdało. Hubert Hurkacz zachował spokój, pokonał Stefanosa Tsitsipasa w drugim secie 6-3, a w trzecim 6-4 i awansował do półfinału, ale tam czekał bardzo trudny przeciwnik, który bardzo dobrze radzi sobie w ostatnim czasie. Również świetnie radził sobie w US Open, gdzie wydawało się, że zmierza nawet do finału. No ale tam został zatrzymany przez swojego kolegę Miedwiediewa. Daniu Miedwiediew to jest ten zawodnik, z którym Andrzej Rublow po prostu nie potrafi grać. A gra na bardzo wysokim poziomie, co pokazał w meczu z Hubertem Hurkaczem. Był na pewno faworytem w tym spotkaniu, ale Hubert chyba zagrał swój najlepszy w ogóle mecz w całym turnieju. Grał rewelacyjnie, serwował świetnie, grał też świetnie z głębi kortu, grając bardzo dobrze zarówno z backhandu, jak i forehandu i w zasadzie nie dał szans Andrzejowi Rublowowi. Wygrał z nim 6-3, 6-4. No i wtedy okazało się, że w finale musi się zmierzyć ze swoim partnerem deblowym, z którym już grał w debla, z Jannikiem Sinnerem. Jannik Sinner, dziwne nazwisko, to zawodnik reprezentujący Włochy, ale pochodzący z Tyrolu, czyli tej części Włoch, która została przyznana Włochom po II wojnie światowej, a wcześniej należała do Austrii. Sinner podobno w ogóle nie mówił po włosku, jak był dzieckiem, bo dopiero później się nauczył, bo mówił w domu po niemiecku. Taki rudowłosy zawodnik, bardzo tak krucho zbudowany, 1,88 m wzrostu, ale tylko 70 kilogramów wagi, drobny, ale bardzo mocno uderzający. Jannik Sinner grał bardzo dobrze, ale dopiero od jakiejś połowy pierwszego seta, bo na początku wydawało się, że to Hubert Hurkacz zmierza po zwycięstwo w tym secie, takie pewne, a potem Jannik Sinner wrócił, doprowadził do wyrównania, nawet serwował na zwycięstwo w meczu, prowadząc 6-5, ale wtedy Hubert Hurkacz go przełamał, no i doszło do tiebreaka. W tiebreaku Hubert Hurkacz w tym sezonie jest niepokonany, wygrał też tym razem do 4 tego tiebreaka, 7-6 pierwszy set. W drugim secie już prowadził 4-0 Hurkacz, wydawało się, że będzie wygrywał już 5-0, bo miał piłkę na przełamanie, a potem Jannik Sinner wrócił, przełamał Huberta Hurkacza, już zrobiło się 4-3, już było nerwowo, a potem serwował jeszcze Hubert Hurkacz i utrzymał swoje podanie i to był kluczowy moment całego spotkania, bo już w następnym serwisie właśnie nasz zawodnik Hubert Hurkacz wygrał całe spotkanie 7-6, 6-4. bardzo miła była taka ta konferencja czy wywiady prasowe po tym spotkaniu. Hubert Hurkacz dziękował wszystkim oczywiście, którzy przyczynili się do jego największego w karierze sukcesu i świetnie mówił po angielsku, bardzo, bardzo elokwentnie odpowiadał na pytania dziennikarzy. Świetnie też zachował się Jannik Sinner, który podziękował Hubertowi Hurkaczowi i użył takich słów, że gratuluje mu tego, że pokazał swój cały talent, bo tego talentu mu nie brakuje, ale też podziękował mu za to, że jest takim wspaniałym człowiekiem i to było bardzo miłe. Mówił Jannik Sinner, że po prostu jest Hubert Hurkacz jego najlepszym przyjacielem na turze i ma nadzieję, że kiedyś jeszcze zagrają razem w Deblu. Były to bardzo, bardzo miłe słowa, świadczące też o bardzo dobrym charakterze Huberta Hurkacza, ale również na pewno Jannika Sinnera. Hubert Hurkacz odebrał czek na $300,000. Nie jest to dużo pieniędzy jak na turniej Miami Open, na turniej na piątą lewę Wielkiego Szlema. Tych pieniędzy rzeczywiście w tym roku było na tym turnieju dużo mniej. Natomiast 1000 punktów rankingowych i Hubert Hurkacz wskakuje na 16 miejsce w rankingu ATP. To oznacza wyższe rozstawienie w turniejach, łatwiejszą drogę do finałów. No i zobaczymy, jak Hubert Hurkacz teraz będzie się przygotowywał od następnych turniejów, a w szczególności przecież już w maju turniej Rolanda Garros, na którym przecież Iga Świątek będzie broniła tytułu mistrzowskiego. A właśnie, a kobiecy tenis. Też odbywał się turniej w Miami, WTA 1000. Tam startowała oczywiście Iga Świątek. Ona niestety odpadła w spotkaniu z Anią Koniuch i potem wypowiadała się na Twitterze na ten temat, że jeszcze nie radzi sobie troszkę z presją, troszkę dała się ponieść nerwom w tym spotkaniu. Musi nad tym pracować. A Ania Koniu w następnej rundzie przegrała z Sewastową, a w finale wygrała Ashley Barty, która po raz pierwszy wystąpiła w turnieju poza Australią od chyba ponad roku, bo w czasie pandemii w ogóle nie ruszała się ze swojego kraju. Tym razem w finale pokonała Kanadyjkę Andreescu 6-3 i 4-0, po czym Andreescu wycofała się z gry, nie mogła już kontynuować gry z powodu kontuzji. Ashley Barty, na pewno bardzo duży sukces dla tej zawodniczki, a wcześniej radziła sobie z bardzo dobrymi, bardzo wysoko postawionymi w turnieju zawodniczkami i rzeczywiście spisywała się bardzo dobrze. To dobrze wróży damskiemu tenisowi, że Ashley Barty jest w dobrej formie, bo konkurencja oczywiście bardzo się przydaje. Z kolei Iga Świątek miała swoje 5 minut również po tym, jak odpadła z tego turnieju, bo grała jeszcze w turnieju deblowym z Matek San. Co prawda przegrały w półfinale, ale i tak ich występ w tym turnieju należy uznać za sukces. Włosi mają wielu dobrych tenisistów na najwyższym poziomie. Jannik Sinner jest numerem 3 we Włoszech. No niestety, zarówno w tenisie kobiecym mamy praktycznie tylko Igę Świątek, a w tenisie męskim tylko Huberta Hurkacza. Są to tacy samotni szermierze jak Hubert Hurkacz, czy samotne szermierki jak Iga Świątek. To im dedykujemy utwór Daniela Averego właśnie o samotnych szermierzach. Lone Swordsman dla Huberta Hurkacza i dla Igi Świątek. Daniel Avery i Lone Swordsman, samotny szermierz. Takimi samotnymi szermierzami na pewno są zarówno Iga Świątek, jak i Hubert Hurkacz, właściwie jedyni nasi reprezentanci na najwyższym poziomie światowego tenisa. No ale to i tak jest inaczej niż było w historii, kiedy właściwie takich tenisistów czy tenisistek w ogóle nie mieliśmy. W weekend wielkanocny grali piłkarze w tych najważniejszych ligach europejskich. Zaczynamy nasz przegląd od meczów, które odbyły się w sobotę, a działo się sporo, było bardzo ciekawie, na przykład w lidze francuskiej, gdzie Lille zmierzyło się z Paris Saint-Germain, no i wygrało 1-0 i w ten sposób Lille przeskoczyło w tabeli Paris Saint-Germain, ma w tej chwili 3 punkty przewagi już nad mistrzami Francji zeszłego sezonu. Kanadyjski zawodnik David zdobył bramkę, no i w ten sposób zespół z Lille jest na pierwszym miejscu. Z kolei Neymar raczej nie zaliczy tych występów do udanych, bo dostał czerwoną kartkę w ostatniej minucie spotkania. Jeżeli chodzi o ligę hiszpańską, to Real Madryt wygrał z Eibar 2-0. Jak zwykle Karim Benzema strzela bramki, tym razem jedną bramkę. Oprócz niego jeszcze strzelił Marco Asensio i w ten sposób już w sobotę zbliżył się Real Madryt już na 3 punkty do Atletico Madryt. Tak więc zespół Realu Madryt w dalszym ciągu w dobrej formie, a to będzie bardzo istotne, bo przecież już dzisiaj zespół Realu Madryt zmierzy się z Liverpoolem w Lidze Mistrzów. To już ćwierćfinały Ligi Mistrzów i musi być Real w dobrej formie, bo Liverpool również gra świetnie. Z kolei zespół Atletico Madryt zagrał słabiej, przegrał z Sevillą 0-1 i w związku z tym presja Realu ogromna na zespole na drugim zespole z Madrytu. Jeszcze większa presja pojawiła się, ponieważ wczoraj z kolei grała Barcelona. Barcelona grała z Realem Valladolid i to był trudny mecz dla zespołu z Camp Nou, ale jednak Dembele właściwie zupełnie pod koniec spotkania strzelił bramkę 1-0 dla zespołu z Barcelony. No i to jest po pierwsze zbliżenie się do Atletico Madryt już w tej chwili co na jeden punkt, a jeszcze wyprzedzają oczywiście Real Madryt, co jest dodatkowym bonusem. Świetny wynik przed sobotnim El Clasico pomiędzy Realem Madryt a Barceloną, ale był to trudny mecz dla zespołu katalońskiego. Real Valladolid grał bardzo odważnie i dopiero czerwona kartka dla jednego z zawodników Realu Valladolid doprowadziła do jakiejś takiej wyraźnej przewagi zespołu z Barcelony i bramki Usmana Dembele, który strzelił tę bramkę w doliczonym czasie gry. Tak więc w tej chwili prowadzi zespół Atletico Madryt w tabeli La Liga i tylko jeden punkt przewagi nad Barceloną, 66 punktów Atletico Madryt, Barcelona 65, Real Madryt ma 63 punkty i walka o mistrzostwo Hiszpanii rozgorzała. To nie jest już tak, że w tej chwili te ogromne szanse Atletico Madryt bardzo trudno będzie w tej chwili zespołowi Atletico Madryt utrzymać tę przewagę. No ale jest jednak El Clasico, jest Clasico, czyli mecz pomiędzy Realem Madryt a Barceloną, czyli ktoś jednak straci punkty w tym spotkaniu w sobotę i być może przewaga Atletico Madryt na pewno nad jednym zespołem może wzrosnąć, jeżeli im się uda wygrać swoje spotkanie. Jeżeli chodzi o ligę niemiecką, to mieliśmy tam mecz na szczycie pomiędzy zespołem Bayernu Monachium a RB Lipsk. Mecz odbywał się w Lipsku. Trudne spotkanie dla Bayernu, w szczególności dlatego, że nie mógł wystąpić oczywiście Robert Lewandowski, który leczy kontuzję. Przewaga zespołu RB Lipsk właściwie w całym meczu, ale bramkę zdobył zespół z Monachium po podaniu Müllera, kogoś by innego, przecież to jest najlepszy asystent chyba w całym całej lidze, o ile nie w Europie, podanie do Gorecki. Gorecka strzela bramkę 1-0 i tak to się skończyło dla Bayernu. W związku z tym Bayern powiększył swoją przewagę nad drugim w tabeli RB Leipzig. Z kolei zespół Borussii Dortmund słabszy występ u siebie z zespołem Eintrachtu Frankfurt. Na pewno byli faworytem, przecież mają tego wspaniałego Haalanda, a tutaj Eintracht Frankfurt. André Silva w 87 minucie głową strzelił bramkę na 2-1 i zwycięstwo zespołu Eintrachtu nad Borussią Dortmund i teraz Frankfurt już może marzyć o tym, żeby być w tej czwórce, która awansuje do Ligi Mistrzów. To na pewno jest duża niespodzianka, jeżeli chodzi o ligę niemiecką. W innych spotkaniach Borussia Mönchengladbach tym razem 2-1 wygrała z Freiburgiem. To jest koniec takiej bardzo słabej serii tego zespołu. 2-1. Hertha zremisowała 1-1, chociaż Piątek nie grał od początku, wszedł w drugiej połowie. To były derby Berlina w niedzielę. Union Berlin zremisował z Herthą 1-1. Jak wygląda w tej chwili tabela Bundesligi? Bayern Monachium na czele tabeli, 64 punkty. Drugi jest RB Leipzig, 57. Trzeci Wolfsburg, 54 punkty. I na czwartym miejscu właśnie Eintracht Frankfurt ma 50 punktów i już 7 punktów przewagi nad piątą w tabeli Borussią Dortmund. Tak więc dosyć dziwna ta czwórka, w szczególności obecność Wolfsburga i Eintrachtu Frankfurt jest tutaj dosyć zaskakująca. Jeżeli chodzi o Serię A, to tam też kilka interesujących spotkań przez weekend. Zespół Milanu grał z Sampdorią. No i jak ten mecz się zakończył? Jak się zakończył mecz Milanu z Sampdorią? 1-1 właśnie. Mecz Milanu z Sampdorią 1-1. Atalanta z kolei wygrała z Udinese 3-2. Napoli ledwo pokonał Crotone 4-3. Zieliński wszedł jednak na boisko w drugiej połowie, a podobno był zarażony koronawirusem, był przecież ozdrowieńcy, właściwie to zupełne zamieszanie po powrocie Zielińskiego do Włoch. Z kolei Sassuolo zremisowało z Romą, to na pewno niespodzianka, 2-2, ale w najważniejszych spotkaniach to Torino zremisowało z Juventusem 2-2, a Bologna przegrała z Interem 0-1 i w ten sposób Inter umacnia się na czele tabeli Serie A. 68 punktów już ma Inter i jeden mecz w zanadrzu, a Milan 60 punktów, czyli 8 punktów straty już. Atalanta na trzecim miejscu 58 punktów i Juventus na czwartym 56, ale z kolei Juventus ma jeden mecz mniej rozegrany niż Atalanta czy Inter. Napoli na miejscu piątym z taką samą ilością punktów jak Juventus. Tak więc też dosyć zaskakująca ta czwórka, piątka drużyn, w szczególności jeżeli chodzi ich kolejność, bo zawsze oczekujemy, że Juventus będzie prowadził, a wszystkie inne zespoły będą rywalizowały za plecami tego zespołu. Tym razem jest inaczej. To Inter jest w bardzo dobrej pozycji wyjściowej, żeby zdobyć Scudetto w tym sezonie. Przenosimy się teraz do Premier League na Wyspy. Tam oczywiście spotkania odbywały się przez cały weekend. No i mieliśmy takie mecze jak Southampton, który wrócił do gry i wygrał 3-2 w swoim spotkaniu. Southampton w tym sezonie bardzo, bardzo słaba forma, a jednak tym razem 3-2 zwycięstwo. No i być może te problemy z utrzymaniem się już nie będą dotyczyły tego zespołu. Southampton wygrał z Burnley 3-2, ale szokujący wynik mieliśmy na Stamford Bridge. Chelsea przegrała 2-5 z West Bromwich Albion. No i na pewno nie można powiedzieć, że tylko ta czerwona kartka dla Thiago Silva spowodowała tego typu fatalny wynik, bo West Bromwich strzelał bramki właściwie na zawołanie. Mateusz Pereira strzelił bramkę w doliczonym czasie gry w pierwszej połowie. Dwie bramki nawet, a przecież Christian Pulisic dał prowadzenie zespołowi ze Stamford Bridge, a potem ta czerwona kartka, dwie bramki West Bromu, a w drugiej połowie dalej strzelali bramki zawodnicy sama Allardyce'a, Callum Robinson w 63 minucie, potem jeszcze Dian w 68 i w doliczonym czasie gry jeszcze raz Callum Robinson. Na to odpowiedzieli tylko jednym golem zawodnicy Chelsea. Mason Mount w 71 minucie strzelił bramkę dla Chelsea, ale to tylko już na otarcie West. Zespół Chelsea na pewno duża niespodzianka, ta porażka z West Bromem, nawet po tym jak dostał czerwoną kartkę zawodnik zespołu Chelsea, no to Thomas Tuchel uważał, że zespół powinien był zachować się dużo, dużo lepiej i nie powinien przegrać tego spotkania. To chyba pierwsza porażka w ogóle Thomasa Tuchela po tym, jak przyszedł do Chelsea. Dziwna sytuacja. West Bromwich właściwie wydawało się, że już skazany na spadek, no ale sam Allardyce przecież każdy zespół, do którego przychodził, ratował go przed spadkiem z Premiership, więc może będzie i tym razem, chociaż to jest właściwie już bardzo, bardzo trudne zadanie. Leicester City mierzyło się z Manchesterem City, no i to był przecież pojedynek prawie na szczycie. Leicester na trzecim miejscu, Manchester City na pierwszym miejscu, no ale co prawda jeszcze w pierwszej połowie jakieś, powiedzmy, wyrównane zawody, ale już Benjamin Mendy, jak strzelił bramkę w 58 minucie, to potem Gabriel Jesus dopełnił dzieła w 74. No i nie było wątpliwości, kto tutaj zmierza po tytuł mistrza Anglii, a kto będzie miał kłopot, żeby utrzymać się w tej pierwszej czwórce, bo Leicester City to jest taki dziwny członek tej czwórki pierwszej Premier League, bo przecież oni nie mają tylu pieniędzy, nie mają tak wspaniałego składu, a jednak w dalszym ciągu to trzecie miejsce okupują. Potem jeszcze w sobotę wieczorem Arsenal zmierzył się z Liverpoolem. To są zespoły, które nie radziły sobie w ostatnim czasie i one mają problem, żeby zbliżyć się do pierwszej czwórki. Arsenal, wydawało się, że po tych sukcesach w Lidze Europy ustabilizował formę, ale to jednak Liverpool nie dał żadnych szans temu zespołowi. Wyprawy zresztą Liverpoolu do Londynu zawsze kończą się pozytywnie. Właściwie wygrywają na zawołanie, tym razem Diogo Jota został wprowadzony do gry w 64 minucie i od razu strzelił bramkę, piękną bramkę głową, a Trent Alexander-Junior pięknie podawał z prawej strony, główka Diogo Joty, potem jeszcze bramka w 82 minucie, ale to już na 3-0, a w międzyczasie Mohamed Salah po prostu wmanewrował całą obronę i strzelił między nogami bramkarza niemieckiego Benta Leno z Arsenalu. 3-0 zwycięstwo Liverpoolu, to oznacza, że Liverpool przy tej porażce Chelsea zbliżył się do pierwszej czwórki i w dalszym ciągu na pewno ma szansę na to, żeby awansować do Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie, chociaż oczywiście ma jeszcze inną szansę, żeby tam awansować, bo może pokonać Real, potem pokonać kogoś w półfinale, finale i tak dalej, wygrać Ligę Mistrzów i w ten sposób zachowa swoje szanse na występy w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Manchester United zmierzył się z Brighton i tam w zespole Brighton od pierwszej minuty zagrał Jakub Modern. No jakżeby inaczej, po takim wspaniałym występie na Wembley, po strzeleniu bramki Anglikom, no przecież nie mógł trener zespołu Brighton nie wystawić tego zawodnika do pierwszego składu. Grał dobrze, ale niewystarczająco. Manchester United jednak wygrał z Brighton 2-1. Brighton jeszcze w miarę bezpieczny, jeżeli chodzi o utrzymanie się w lidze, no ale jednak punktów z Old Trafford żadnych nie przywiózł. Wczoraj zespół Wolverhampton zmierzył się z West Hamem. Było to bardzo, bardzo ciekawe spotkanie, w szczególności z punktu widzenia Jesse Lingarda. Ten zawodnik, który wszedł w ostatnich minutach meczu Anglia-Polska na Wembley, pokazał, co potrafi. Już w 6 minucie strzelił bramkę na 1-0 dla West Hamu. Potem jeszcze wypracował dwie bramki dla West Hamu. Praktycznie podał do Jaroda Bowena w 38 minucie, a potem miał taką asystę drugiego stopnia, kiedy piłkę otrzymał Pablo Fornals i strzelił bramkę w 14 minucie. West Ham prowadził już 3-0 i wydawało się, że zmierza właśnie z takim rezultatem do szatni po pierwszej połowie, ale jednak główka Dendonkera w 44 minucie po dośrodkowaniu Traore, bramka dla Wolves. No i zaczęli na pewno kibice West Hamu się zastanawiać, czy to będzie podobna sytuacja jak wcześniej w meczu z Arsenalem, kiedy West Ham prowadził 3-0, a jednak nie udało mu się zdobyć 3 punktów, bo Arsenal wyrównał na 3-3. W 68 minucie Fabio Silva strzelił drugą bramkę dla Wolves i już zaczęły drżeć nogi i ręce zawodników przeciwnikom West Hamu, ale West Ham jednak miał więcej chyba szans na zdobycie kolejnych bramek. Jarrod Bowen w szczególności miał szansę, ale dowiózł West Ham ten wynik. 3-2 wygrał West Ham. No i co? West Ham w tej chwili jest na miejscu czwartym w tabeli Premiership. To jest sensacyjna pozycja tego zespołu. Po 30 spotkaniach, czyli to nie jest tak, że po 4-5, czy na początku sezonu, tak jak Southampton jeszcze mówił pod koniec zeszłego roku, że stop the count, że to już koniec, może zakończmy sezon, bo przecież Southampton jest na czele. Oczywiście Southampton w tej chwili znowu walczy o utrzymanie się, a West Ham na czwartym miejscu. Jesse Lingard to chyba najlepszy transfer w tym sezonie. To jest wypożyczenie oczywiście z Manchesteru United, ale które dało, przyniosło niebywałe efekty dla West Ham. West Ham na czwartym miejscu, 52 punkty, 1 punkt przewagi nad Chelsea. Na szóstym miejscu Tottenham, który zremisował tylko na wyjeździe z Newcastle 2-2, a siódmy jest Liverpool, ale też już tylko straty, 3 punkty do West Hamu. Walka o te 4 miejsca premiowane awansem do Ligi Mistrzów będzie niesłychanie pasjonująca, bo walka o Mistrzostwo Anglii chyba już się rozstrzygnęła. Manchester City 74 punkty, 14 punktów przewagi nad Manchesterem United. To jest bardzo, bardzo dużo. Poza tym Manchester City jest w niebywałej formie, ale zobaczymy, jak będzie sobie radzić w Lidze Mistrzów, bo przecież to chyba jest jednak cel numer jeden dla Guardioli, po tym jak praktycznie Mistrzostwo Anglii ten zespół ma już w kieszeni. Dla West Hamu no teraz są naprawdę na świeczniku, teraz są na czwartym miejscu, eksponowanym miejscu, nie ma się już gdzie ukryć. Każdy zespół, z którym będą grali, będzie starał się ich pokonać, starał się ich z tego świecznika zrzucić. Tak więc dla zespołu West Hamu mamy utwór brytyjskiego artysty Ghost Poet, Nowhere to Hide Now. Nie ma się gdzie ukryć, trzeba grać, trzeba pokazać swoje umiejętności.
Jiggle way to sin, toast to burning times. This smell or taste the vine. Yeah, yeah, but drunken power plays. So much on the line. Emerging from the sea. Embracing from behind. Embracing from behind. Yeah, we hold the keys. We turn in these loves together. You hold the dust, me so long. I stick to shadows forever. She said, shoot for the moon, honey. Yeah, but there's no light inside.
Ghost Poet, Nowhere to Hide Now. To Nowhere to Hide Now to jest utwór dla West Hamu, bo przecież w tej chwili, jak oni są na czwartym miejscu w Premier League, to wszyscy będą chcieli ich pokonać. A teraz przenosimy się do Teksasu, gdzie właśnie w niedzielę zakończył się turniej Valero Texas Open w golfie. To są mistrzostwa Teksasu, odbywające się na tydzień przed turniejem Wielkiego Szlema w Masters. Masters w Augusta w stanie Georgia. I w tym turnieju w Teksasie zwyciężył kto? Jordan Spieth. To jest ten zawodnik, który w 2017 roku ostatni raz wygrywał turniej wielkoszlemowy. To był turniej British Open, a potem nie wygrywał już nic. Od 4 lat ten 27-latek nie wygrał ani jednego turnieju na PGA Tour, ale w tym roku zaczął grać lepiej. Już prowadził w turnieju Phoenix Open po 3 dniach, potem jeszcze w Pebble Beach walczył o zwycięstwo. Wtedy nam się nie udało, ale tym razem walczył w swoim rodzinnym Teksasie. On przecież pochodzi z Dallas w stanie Teksas i po 54 dołkach tym razem był na prowadzeniu razem z Mattem Wallace'em, Anglikiem, który nie występuje zwykle na PGA Tour, ale teraz dostał takie zaproszenie na ten turniej. No i walczył świetnie, natomiast Jordan Spieth pokazał, że wrócił ten jego to jego podejście do ostatniego dnia, ta jakaś wola walki, ten jakiś spokój chyba wrócił, bo tak właśnie mówił w wywiadzie po zakończeniu tego turnieju, że był bardzo spokojny na tym turnieju, w szczególności ostatniego dnia. A było dosyć nerwowo w pewnym momencie, bo Charlie Hoffman, który występował również w tej ostatniej grupie, grał bardzo dobrze i w pewnym momencie zbliżył się na jedno uderzenie, ale wtedy Jordan Spieth pięknie zagrał, pięknie zapatował, minus 18 wygrał ten turniej, co oznacza, że na pewno trzeba brać go pod uwagę, jeżeli chodzi o faworytów turnieju Masters, a turniej Masters zaczyna się już w czwartek, Augusta w stanie Georgia, będą kwitnąć azalie. Jordan Spieth na pewno pamięta, jak ostatnio, kiedy walczył o tytuł mistrza tego turnieju wielkoszlemowego, rozpadł się na dołku 12, jak dwa razy trafił pod rząd do wody i jego szanse wtedy spełzły na niczym, a zwyciężył zupełnie niespodziewanie Danny Willett, który walczył o zwycięstwo wtedy jeszcze z Lee Westwoodem. Tak więc Jordan Spieth wrócił, jest w bardzo dobrej formie. Kto jeszcze wrócił, kto jeszcze jest bardzo dobrej formie. No wrócił na pewno Brooks Koepka, co jest dziwne, bo jeszcze niedawno miał operację kolana, a przecież Augusta w stanie Georgia, to pole golfowe jest takie dosyć pofałdowane i tam po takiej kontuzji kolana nawet trudno się chodzi, a co dopiero uderza piłkę tak daleko, jak to uderzają ci najlepsi golfiści. No ale wrócił, podobno ma wystartować. Jednym z faworytów tego turnieju na pewno będzie jak zwykle Rory McIlroy. Dla niego to jest szczególny turniej, ponieważ Rory McIlroy wygrał już 3 turnieje wielkoszlemowe, ale nigdy nie wygrał Masters i tego turnieju właśnie mu brakuje, żeby zaliczyć wielkiego szlema. Rory McIlroy ostatnio zmienił swojego trenera, zatrudnił, nie miał nigdy trenera, teraz zatrudnił trenera od swingu. No i zobaczymy, czy to przyniesie już jakiekolwiek efekty na turnieju Masters. Jordan Spieth z kolei, nawet jak nie wygrywał przez te 4 lata, to nie zmieniał ani trenera, ani Cadiego. W dalszym ciągu współpracował z Cadim Michaelem Grellertem i można słuchać wymiany ich zdań, jak zastanawiają się, jakie uderzenie zagrać. Oni są bardzo tacy, jakby to powiedzieć, może nie ekspresyjni, chyba tak. Wszystko słychać pomiędzy nimi, jakie się odbywają rozmowy, jak dyskutują, jak podejmują decyzje. Czasami to trwa trochę za długo, ale przynajmniej widać ten proces myślowy, który występuje, jeżeli chodzi o Jordana Spieth'a i Michaela Grellerta. Jordan Spieth, jeden z faworytów turnieju w stanie Georgia, w Masters, na pewno Rory McIlroy, na pewno numer 1 na świecie Dustin Johnson, który przecież wygrał ten turniej w zeszłym roku, a w zeszłym roku ten turniej odbył się we wrześniu. No nie był to ten sam turniej, bo nie kwitły azalie we wrześniu, a my jesteśmy tak przyzwyczajeni do tych wspaniałych widoków, wspaniałych okoliczności przyrody. Jordan Spieth wrócił, tak jak w utworze Spear of Destiny, come back, all is forgiven. Wrócił Jordan Spieth i będzie walczył o mistrzostwo w turnieju wielkoszlemowym Masters, które rozpoczyna się już w czwartek. Spear of Destiny w utworze Comeback. Taki comeback zaliczył Jordan Spieth, który po 4 latach wygrał po raz pierwszy turniej golfowy. Wygrał Valero Texas Open i teraz dołącza do faworytów tego turnieju, który rozpoczyna się już w czwartek w Augusta w stanie Georgia. Turniej Masters, wielkoszlemowy turniej golfowy. Będziemy wszyscy śledzić pilnie te zawody. March Madness skończył się, czyli skończyło się marcowe szaleństwo. Skończyło się już w kwietniu. Marcowe szaleństwo to akademickie mistrzostwa Stanów Zjednoczonych w koszykówce. 64 zespoły walczą o to, żeby zostać akademickim mistrzem Stanów Zjednoczonych, chociaż niektóre zespoły musiały walczyć jeszcze wcześniej. Jednym z takich zespołów był zespół UCLA, który nie zakwalifikował się do tej grupy 64 drużyn i musiał walczyć w tak zwanym turnieju First Four, żeby awansować w ogóle do tej rozgrywki 64 drużyn. I o dziwo, UCLA, które musiało startować w tych zawodach First Four, awansowali aż do Final Four, ale po kolei. W pierwszym meczu półfinałowym w sobotę zmierzyły się drużyny Houston i Baylor. Uniwersytet Baylor z Waco w stanie Texas był faworytem na pewno, rozstawiono z numerem 1 w swojej konferencji, Houston z numerem 2 w swojej. No i właściwie to był mecz zupełnie bez historii. Baylor pokonał zespół z Houston 78-59, przeważał w całym tym spotkaniu i właściwie to spotkanie nie kosztowało specjalnie sił tego zespołu. W drugim z kolei spotkaniu w sobotę zespół Gonzaga. Gonzaga to jest uniwersytet w Washington, przepraszam, w stanie Washington, w mieście Spokane, w stanie Washington, czyli na zachodzie Stanów Zjednoczonych. Jezuicki uniwersytet założony w XIX wieku. Gonzaga, niepokonany zespół w tym sezonie, rozstawiony z numerem 1, faworyt do zwycięstwa w całym tym turnieju, spotkał się właśnie z tym kopciuszkiem. UCLA, University of California at Los Angeles. Ten zespół właśnie musiał kwalifikować się do całego turnieju First Four i tam wygrał swoje spotkanie, dzięki czemu w ogóle mógł wystąpić w March Madness. No i spotkanie było niespodziewanie bardzo zacięte. Faworytem był Gonzaga, Uniwersytet Gonzaga, który był faworytem również do tego, żeby wygrać całe zawody i być niepokonanym w ogóle w tym sezonie. A jednak zespół UCLA doprowadził do dogrywki, a w dogrywce jeszcze wydawało się, że pójdzie, że będzie druga dogrywka, ale potem zawodnik zespołu Gonzaga, Suggs, rzucił za 3 punkty praktycznie ze swojej połowy. 93-90 wygrał zespół Gonzaga. W związku z tym w finale rozstawione z numerem 1 w swoich konferencjach Baylor i Gonzaga. No i Baylor na świeżych nogach, bez żadnego problemu, a Gonzaga zmęczeni tą dogrywką, walką z UCLA, właściwie byli bez szans. No i pierwsza porażka Gonzagi i nie dołączą do tych zespołów, które bez porażki zakończyły całe zawody, całe March Madness. Zespół Baylor pokonał Gonzaga 86-70 i zdobył pierwsze zwycięstwo w akademickich mistrzostwach USA dla tego uniwersytetu. Zespół z Waco był tak trochę pod mikroskopem, pod lupą, bo tam się odbywały dziwne rzeczy na tym uniwersytecie. Jakieś morderstwo jednego zawodnika przez drugiego. W związku z tym tam rzeczywiście było nieciekawie, a teraz zespół awansował do finału i pokonał faworyta Gonzagę w dosyć wyraźny sposób, 86-70. Gonzaga zmęczona, nie była w stanie wygenerować emocji, nie była w stanie wygenerować takiego poziomu gry, jaki zaprezentowała nawet w meczu z UCLA, a tam przecież Timmy pięknie grał, zdobywał te kluczowe punkty w najważniejszych momentach, a jednak przeciwko zespołowi Baylor nie udało się. Tak więc zespół Baylor, to on właśnie obcinał tą siatkę spod kosza, bo to jest też tradycja March Madness. March Madness już za nami, nie przydało się modlitwy tego jezuickiego uniwersytetu, nie przydała się interwencja niebios, albo może jej nie było i Baylor zwycięzcą March Madness. Madness to jest zespół brytyjski w utworze Our House, tym razem dla Baylor, ale również dla Gonzagi, które prawie, a udałoby im się wygrać wszystkie spotkania w sezonie, być niepokonanym, ale prawie robi dużą różnicę. Madness, Our House.
she's arrested. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep. He can't hang around. Our house here has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Gets up late for work. Mother has to iron his shirt. Then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways.
Simply waste a day away, then we'd say nothing would come between us. Two dreamers.
Father wears his Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Madness w utworze Our House. Zakończyła się March Madness, czyli marcowe szaleństwo. Wygrał zespół Baylor, ale kontynuujemy szaleństwo koszykówki, bo w dalszym ciągu grają zawodowcy w NBA i musimy zwrócić uwagę na to, w jaki sposób radzi sobie Brooklyn Nets. Grali z zespołem New York Knicks, czyli właściwie derby Nowego Jorku, i pojawił się James Harden, a przecież miał kontuzję mięśnia dwugłowego, pojawił się na tym spotkaniu i już miał 3 asysty, ale potem się okazało, że jednak chyba za wcześnie. W dalszym ciągu problemy z mięśniem dwugłowym, musiał zejść z boiska. A z kolei w New York Knicks bardzo dobrze grał z ławki Derrick Rose. To jest ten zawodnik, który przyszedł z Chicago Bulls. Miał 16 punktów, 3 asysty i jedną zbiórkę. Dobrze grał RJ Barrett, 24 punkty i 4 zbiórki. Julius Randle również 19 punktów, 12 asyst i 15 zbiórek, triple-double. No ale po drugiej stronie był jeden gwiazdor, Kyrie Irving. On sam rzucił 14 punktów już w pierwszej kwarcie, a w ogóle w sumie rzucił 40 punktów, 7 asyst, 2 zbiórki, i to on sam właściwie chyba pokonał zespół New York Knicks 114 do 112. Tak więc w derbach Nowego Jorku górą Brooklyn Nets. Z kolei Utah Jazz pojechali ze swoimi gwiazdorami do Dallas i tam już po pierwszej połowie przegrywali 42-50, a przecież mają wspaniałego zawodnika w osobie Donovana Mitchella, gwiazda, ale tym razem tylko 16 punktów, a on nas przyzwyczaił do takich 50-punktowych zdobyczy. 16 punktów, 9 asyst, 5 zbiórek. Rudy Gobert, świetna gra, 14 punktów, 2 asysty i 15 zbiórek i 2 wspaniałe bloki. No ale po drugiej stronie Tim Hardaway Jr. z ławki rzucił 16 punktów, a Luka Doncic, gwiazda tego zespołu z Dallas, 16 punktów rzucił w samej trzeciej kwarcie. Razem 31 punktów, 8 asyst, 9 zbiórek i zwycięstwo zespołu Dallas nad Utah Jazz 111 do 103. Tak więc gwiazdorzy Dallas i gwiazdor zespołu Brooklyn Nets świecą, grają wspaniale. No i niech te gwiazdy dalej świecą, tak jak w utworze The House of Love, Shine On. The House of Love i Shine On. Już na zakończenie wiadomości sportowych 6 kwietnia 2021 roku w Radio Sport, na radiosport.online. DJ Spaca, żegnam Państwa.
In a garden in the house of love, there's nothing real, just a coat of arms. I'm not the pleasure that I used to be, so young, just 18. She, shine on. She, shine on. She, shine on. She shine on.